Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie Macieju, Reduta Dobrego Imienia, to dobre imię dotyczy Polski i Polaków. Taki też jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Dobre imię, czyli co?
No cóż, to jest złożone. Przede wszystkim dobre imię w sensie dosłownym, czyli pozytywne kojarzenie słowa Polska i Polacy w takim myśleniu o tym, czym jest kraj pod nazwą Polska. A z drugiej strony to jest cały kompleks spraw, które pod słowem Polska się kryją, czyli przede wszystkim polska historia i udział Polski w dorobku światowym, w kulturze światowej, ten nasz wkład w cywilizację, no to przede wszystkim moim zdaniem jest umiłowanie wolności. A więc jeżeli walczymy o dobre imię Polski, to także pokazujemy to umiłowanie wolności, które w Polakach jest i które doprowadziło do tego, że ten świat mimo wszystko jest dobry. Znaczy polskim doświadczeniem jest właśnie to, że dobro zwycięża. I że pomimo wszelkiej przeciwności jednak dobro zwycięża i to wszystko, co w polskości jest, a właśnie to jest dobre.
Panie prezesie, a Liga Przeciw Zniesławieniom, z czym mamy najczęściej do czynienia? Bo mówi pan, że mamy taką historię, że wystarczy ją pokazywać. My nie musimy tworzyć jakichś pseudofaktów, które o nas by opowiadały, jakichś narracji, które nie mają oparcia w rzeczywistości, tylko po prostu tę rzeczywistość, w której od 1050 lat jesteśmy, możemy pokazywać. No ale zdarzają się różnego rodzaju zniesławienia, zniekształcenia lub wręcz zakłamania naszej historii i próba odbierania nam dobrego imienia. Z czym one są najczęściej związane?
No to jest przede wszystkim używanie sformułowań zniesławiających, takich stereotypów myślowych, które gdzieś na świecie się utrwaliły a propos Polski i Polaków. One mają długą tradycję. To znaczy sięgają jeszcze czasów przedrozbiorowych, gdy uzasadnieniem do najpierw uzależnienia Polski, a potem do rozbiorów, były właśnie rozmaitego rodzaju stereotypy, które zwłaszcza propaganda pruska starała się o Polakach w opinii ówczesnej europejskiej, o Polakach utrwalić w tej świadomości. No, stąd jest to powiedzenie na przykład Polnische Wirtschaft, którą pruska propaganda antypolska w tamtym czasie utrwaliła, czyli w połowie XVIII wieku. Mówiło się o polskich irokezach, prawda, nawiązując do tego doświadczenia kolonialnego ówczesnej Europy, gdy pokazywano irokezów jako takich bezwzględnych dzikich, którzy wymagają ucywilizowania, czyli wzięcia pod kuratelę przez białych, no i tych Polaków także należało ucywilizować. Trzeba pamiętać, że ta bezwzględna propaganda pruska miała swój cel. Tym celem były rozbiory i trzeba pamiętać, że dosyć małe państwa, jakim były Prusy przed rozbiorami, przed wzięciem udziału w rozbiorach Polski, to państwo zwiększyło ponad dwukrotnie swoją powierzchnię dzięki zagarnięciu ziem polskich, czyli Wielkopolski, Pomorza. I tak naprawdę wielkość Niemiec w XIX wieku, to, że zbudowali potężne imperialne państwo w XIX wieku, wynika stąd, że się po prostu utuczyli na ziemiach polskich i na polskim rekrucie i na polskiej ludności wcielonej do państwa pruskiego. I temu ta propaganda służyła, żeby uzasadnić ten zabór, tą grabież Wielkopolski i Pomorza. To jest pierwsza sprawa, więc mówimy o tej głęboko idącej w przeszłość tradycji propagandy antypolskiej i to są właśnie rozmaitego rodzaju schematyczne określenia Polaków. Tutaj należy oczywiście powiedzieć o tak zwanych Polish jokes, które funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych i w świecie anglosaskim. No, rozmaitego rodzaju wulgarne dosyć dowcipy o Polakach, pokazujące taką polską głupotę i polską nieporadność, no, ale przede wszystkim głupotę, czyli Polak jako synonim głupca. One się wzięły stąd, te Polish jokes, że ludność, która z Polski imigrowała do Stanów Zjednoczonych, to byli ludzie zazwyczaj bardzo prości i bardzo niewykształceni, którzy zderzali się z tą dosyć już wtedy wysoką cywilizacją techniczną w XIX wieku, zwłaszcza pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i po prostu pokazywali swoją nieporadność, co potem przechodziło w te dowcipy, w te pogardliwe dowcipy na temat Polaków. Oczywiście niesprawiedliwe i w żaden sposób nieusprawiedliwione, ale no, taka była reakcja też prymitywnych anglosasów, którzy w inny sposób nie potrafili reagować. Z drugiej strony w Polsce pojawiły się też takie określenia, na przykład Kanada na określenie jakiegoś bogactwa czy wyrafinowania i taki legenda Ameryki jako kraju pełnym dobrobytu. No to stąd wynikało, że na przykład gdy polscy chłopi, którzy po przyjeździe do Ameryki w jakiś sposób już tam zaczynali funkcjonować jak Amerykanie, przysyłali swoje zdjęcia do Polski, do swoich rodzin pozostawionych tutaj. No i oni na tych zdjęciach wyglądali tak jak ci, którzy w Polsce z kolei byli uznawani za synonim bogactwa, przynajmniej dla tej lokalnej ludności, czyli dziedzic z dworu, prawda? Więc ta Maryśka, która do tej pory pamiętali ją, że była ubrana w chustkę i chodziła boso, była w tym momencie ubrana tak jak pani z dworu, czyli miała kapelusz, suknię i buty na obcasach. I to powodowało właśnie tego rodzaju kulturową kalkę, kulturowy stereotyp Ameryki czy Stanów Zjednoczonych, który do dzisiaj zresztą w pewnym sensie funkcjonuje. Opowiadam o tym dlatego, żeby pokazać, jak ważne są stereotypy w patrzeniu na inne narody i przede wszystkim trzeba się wystrzegać stereotypów. Czyli jeżeli nie chcemy być traktowani pogardliwie, to tak samo nie możemy traktować innych narodów stereotypicznie. W związku z tym nasza walka Polskiej Ligi przeciw Niesławieniom to jest także walka ze stereotypami, bez względu na to, kogo one dotyczą. Także nie chcemy patrzeć stereotypicznie na Niemców czy Rosjan. Każdy naród ma złych i dobrych, prawda? Problem tylko polega na tym, że gdy dochodzimy do wnikliwego patrzenia na te kwestie, okazuje się, że istnieje pewnego rodzaju polityka historyczna obu tych państw, skierowana nie tyle przeciwko Polsce, chociaż w przypadku Rosji na pewno można powiedzieć, że przeciwko Polsce, co w bezwzględny sposób chroniąca czy promująca interesy tych państw. Tutaj można powiedzieć na przykład o Niemcach, że jest to bezwzględna polityka historyczna, która niestety idzie na konflikt z polskim interesem i z polską polityką historyczną. I tutaj dochodzimy do problemu tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych czy polskich obozów śmierci, czyli to jest ten kolejny stereotyp, który wdarł się do świadomości ludzkiej już po II wojnie światowej, pomimo okropieństw, które powinny być zawsze pamiętane. Już teraz po tych 70 latach widzimy, że pamięć o prawdzie się zaciera, stąd są rozmaite bezczelne jednostki bez sumienia, które w sposób świadomy używają tego określenia, a inni powtarzają to właśnie utrwalając zakłamany stereotyp. Taka jest jakby nasza diagnoza, nasz pogląd na ten temat. No i stąd też nazwa fundacji naszej organizacji Polska Liga Przeciw Niesławieniom, no to jest po prostu nazwa bezpośrednio nawiązująca do Żydowskiej Ligi Przeciw Niesławieniom. Wprawdzie nasza nazwa po angielsku jest podobna, ale inna, bo po angielsku prawidłową angielszczyzną powinno się to nazywać Anti-Defamation League, czyli Polish Anti-Defamation League, no ale nazwa Anti-Defamation League jest zastrzeżona na całym świecie przez Żydowską Ligę Przeciw Niesławieniom, stąd nasza nazwa po angielsku, której używamy w korespondencji, to jest Polish League Against Defamation. No i tutaj oczywiście ważne są dwa słowa League i Defamation. I ponieważ Anti-Defamation League jest znana ze swojej skuteczności, no to w naszej korespondencji także używając tej naszej nazwy i nawiązując do tamtej nazwy, no widzimy pewną skuteczność użycia tej nazwy z tego względu, że jest właśnie w ten sposób kojarzona. No, ostatnio mieliśmy taki przypadek, że pewna niewiasta coś obelżywego na temat Polski napisała przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz na Twitterze i gdy wysłaliśmy do niej upomnienie, że jest pod obserwacją właśnie Polish League Against Defamation, no to tak się przeraziła, że natychmiast likwidowała konto i na Twitterze, i na Facebooku, a potem jeszcze przysłała list przepraszający. No tak to wyglądało.
Panie prezesie, a gdybyśmy popatrzyli geograficznie na częstotliwość, skalę występowania takich zniesławień wobec Polski i Polaków, to one, czy można mówić o jakimś sogniskowaniu, czy one są rozproszone, jak to wygląda?
To zależy od okresu roku, a konkretnie od rocznic, które są obchodzone. No, na przykład pod koniec listopada, czy w ogóle przełom października, listopada, bardzo dużo tego rodzaju określeń, ale też bardzo dużo to nie znaczy, że setki, ale to od kilkunastu do kilkudziesięciu określeń zniesławiających Polskę, typu polski obóz śmierci albo polskie getto, pojawia się w prasie niemieckiej. Ano z tego względu, że oni wtedy piszą teksty na temat rocznicy Kristallnacht, nocy kryształowej. No pamiętajmy, że to jest wydarzenie, którym to był pierwszy masowy pogrom Żydów w Niemczech pod rządami Hitlera. Masowy nie w sensie, że pojedyncze, poszczególne przypadki dziejące się no, cały czas, ale po prostu w całych Niemczech w ciągu jednej nocy dokonano pogromów Żydów. I opisy tych wydarzeń oczywiście nawiązują do późniejszych losów tych społeczności żydowskich, które w rozmaitych miastach niemieckich były. I Niemcy zazwyczaj przy okazji opisując tę historię, niektórzy z tych redaktorów, którzy to piszą, czy na portalach, czy w prasie, piszą o tym, że Żydów z danej miejscowości wywieziono do polskiego getta i w celu zamordowania. To jest taki, to mniej więcej przed rokiem się pojawił taki stereotypiczny zwrot. No my oczywiście twardo walczymy z tym, że nie było żadnych polskich gett. Udało nam się ostatnio doprowadzić do tego, że ONZ nawet, które użyło tego sformułowania na stronie UNICEF-u, przeprosiło za użycie tego zwrotu i napisali poprawnie, że będą używać już tylko poprawnie, że nie polskie getto, tylko żydowskie getto zorganizowane przez Niemców na terenie okupowanej Polski. Więc w listopadzie Niemcy piszą w ten sposób. Przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz pod koniec stycznia, no na całym świecie się pojawiają artykuły na ten temat. My od 3 lat wysyłamy takie list informacji, ostrzeżenie do mediów praktycznie na całym cywilizowanym świecie. Znaczy to jest około do 1300 dziennikarzy niemieckich, do 200 redakcji niemieckich i do około 100 mediów w innych krajach. Takie ostrzeżenie, że użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny czy polski obóz śmierci odnośnie niemieckich obozów koncentracyjnych z II wojny światowej to jest kłamstwo oświęcimskie. I tutaj dochodzimy do głównego problemu. Mianowicie, chciałbym też trochę takiego instruktażu teraz naszym słuchaczom udzielić. Otóż nasza walka, polska walka o dobre imię, walka ze zniesławieniami typu polski obóz koncentracyjny i tak dalej, ona opiera się na takim przekonaniu polskim i polskiej wiedzy na temat prawdy o II wojnie światowej. No ale jeżeli ktoś mówi polski obóz koncentracyjny, czyli oskarża Polaków o sprawstwo tych wszystkich zbrodni, no to czujemy się oczywiście bardzo źle z tym. Można powiedzieć, że polska duma narodowa jest urażona, że jesteśmy oburzeni tego rodzaju kłamstwami, ponieważ Polacy byli także ofiarami II wojny światowej, niemieckiego bestialstwa. Jak można mówić w ogóle o polskich obozach koncentracyjnych? Problem polega na tym, że gdy komunikujemy te uczucia naszym odbiorcom, chociażby tym, którzy użyli takiego sformułowania, to nikogo tym naszym oburzeniem i naszą krzywdą nie wzruszymy, bo to nikogo nie obchodzi. Liczą się twarde interesy. Otóż komunikat powinien być podawany w sposób zrozumiały, a współczesny Europejczyk i współczesny Amerykanin, czy Kanadyjczyk, czy Australijczyk nie rozumie języka, którym my się posługujemy, nie tylko dlatego, że jest to język no, polskiej tradycji, nawet jeżeli w jakiś sposób nowoczesny to podajemy, ale także dlatego, że oni zupełnie na innym poziomie, nazwijmy to, rozumienia języka w sensie semantycznym się poruszają. Otóż współczesny Europejczyk, Amerykanin, Kanadyjczyk, Australijczyk ma głowę wyżartą, można użyć tego sformułowania, mózg wyżarty polityczną poprawnością. Oni po prostu innego języka jak język politycznej poprawności nie rozumieją. To jest smutne z naszego punktu widzenia Polaków, konserwatystów, no ludzi, którzy są przywiązani do tradycyjnych wartości, ale niestety tak jest. To znaczy, gdy się mówi językiem tradycyjnych wartości do tych ludzi, to oni po prostu nie przyjmują tego w żaden sposób, bo nawet nie rozumieją języka, którym mówimy, w sensie semantycznym. No i dlatego trzeba używać języka dla nich zrozumiałego, czyli języka politycznej poprawności. No i właśnie, tutaj dochodzimy do głównego problemu, nazwijmy to wartości. Otóż jesteśmy ludźmi przywiązanymi do tradycji, do tradycyjnej polskości. Jak możemy używać języka politycznej poprawności? Przecież to jest kłamstwo na kłamstwie. No ale żeby ukrócić ten proceder, żeby właśnie polskie bezpieczeństwo było zapewnione, żeby nie używano tego sformułowania polski obóz koncentracyjny, który, jak powtarzam to, co mówiłem wcześniej na antenie telewizji Trwam, że to jest problem ściśle geopolityczny związany z bezpieczeństwem Polski, żeby polska pozycja w NATO była dobra, no to musimy to komunikować. I komunikując to językiem politycznej poprawności, jesteśmy w stanie dotrzeć do tego odbiorcy, żeby on zrozumiał, co mówimy. Dlaczego nie wolno używać tego sformułowania, przynajmniej zahamować używanie tego sformułowania, właśnie z tego względu, że się oni albo zrozumieją, albo przestraszą. Otóż sformułowanie polski obóz koncentracyjny, albo polski obóz śmierci, albo polska komora gazowa, to jest, mówiąc językiem politycznej poprawności, kłamstwo oświęcimskie, wyrażone językiem nienawiści, skierowane przeciwko Polakom, na podstawie uprzedzeń rasowych. My w naszych komunikatach używamy tego sformułowania do tych, którzy używają tego zwrotu polskie obozy koncentracyjne czy podobne i mamy natychmiastową reakcję. Nasza skuteczność właśnie między innymi dlatego jest, ona wynika właśnie z tego, że ten odbiorca komunikatu rozumie, co się do niego powiedziało. Że on nagle uświadamia sobie, że to są bardzo niebezpieczne sprawy, użycie tego sformułowania. Bo po pierwsze, jest to język nienawiści we wszystkich krajach Europy i w Kanadzie i innych krajach karany. Kłamstwo oświęcimskie, czyli Holocaust denial, także jest karany. Uprzedzenia rasowe, no już w ogóle, czy na tle narodowościowym. Więc to jest zespół rozmaitych skojarzeń, które powoduje natychmiastowe otwarcie i zwrócenie uwagi na to, co oni zrobili, używając tego sformułowania polski obóz koncentracyjny. Dlatego udaje nam się skutecznie reagować i dzięki temu jest, nazwijmy to, możliwość działania. Bo możemy oczywiście w zaciszu domowym czy w gabinecie fundacyjnym płakać cichutko, że brzydko Polskę nazywają, ale to nic nie da. Trzeba skutecznie działać.
Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę przejdziemy do omawiania także tych konkretnych przypadków, którymi Reduta Dobrego Imienia zajmowała się w ostatnim czasie, a na zegarze już za 9 minut 10.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, w tramwajach, w brudnych wagonach. Opada sen na husarię, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, a gorsze się zmieniło, byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Ze skrzydeł dzieciom ocalić małego piórka jasność. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas.
Dobre imię Polski i Polaków, temat naszych rozmów, których gościem jest pan Maciej Świrski. Panie prezesie, włoska agencja prasowa ANSA w styczniu, tak? A więc to chyba ostatnie takie zanotowane przez Redutę Dobrego Imienia zdarzenia, no również pisała o tym, że mamy do czynienia z polskimi obozami. Zrobiła to dwukrotnie, państwo reagowali. Jak sprawa ANSY?
No, ANSA jest przypadkiem bardzo ważnym, dlatego że to jest agencja prasowa. Agencje prasowe mają szczególne znaczenie na rynku medialnym i w ogóle w obiegu informacyjnym świata, dlatego że są instytucjami zaufania publicznego, tak to można nazwać. W zasadzie każde znaczące państwo ma swoją agencję prasową. One mają różny status, albo są instytucjami wprost państwowymi, albo spółdzielniami, których właścicielami są media w danym kraju. Różnie to bywa, ale zazwyczaj to jest tak, że jest jedna agencja prasowa duża w danym państwie i ona, wysyłając informacje do wszystkich mediów w danym kraju, cieszy się bardzo dużym zaufaniem ze względu na to, że standardem pracy agencji prasowych jest po prostu sprawdzanie informacji. One są uznawane za wiarygodne i dziennikarze praktycznie bez żadnej ingerencji w tekst zamieszczają teksty depesz agencji prasowych. Technologia też powoduje, że automatycznie te informacje pojawiają się na portalach internetowych. No i jeżeli agencja prasowa powiela kłamstwo, no to to kłamstwo natychmiast pojawia się we wszystkich mediach, które są jej klientami. Na przykład w 300 redakcjach pojawia się jednocześnie ta depesza i te redakcje dalej to w zasadzie, nawet można powiedzieć bez czytania, dalej to publikują. Dlatego ważna jest bardzo reakcja natychmiastowa na tego rodzaju zdarzenia. No i to rzeczywiście tak się stało, że 16 stycznia najpierw ANSA napisała a propos Auschwitz, polski obóz koncentracyjny. I potem po reakcji ambasady oni tam oczywiście jakoś przeprosili. I drugi raz 30 stycznia użyli tego sformułowania też a propos Auschwitz. No i w tym momencie myśmy się włączyli do działania wspomagając akcję dyplomatyczną polskiej placówki. No, wysłaliśmy za pomocą naszego systemu petycyjnego prawie 2 miliony maili do ANSY. To znaczy to było tam prawie 14 tysięcy podpisów, ale każdy podpis był powielany na 150 adresów mailowych, które wewnątrz ANSY są i po prostu ci dziennikarze i ANSA zostali zasypani mailami, co musiało im utrudnić jakoś działania, w związku z czym byli bardzo miękcy w rozmowach z ambasadorem, tam przeprosili i tak dalej. No my czekamy na następny raz, bo jeżeli oni jeszcze raz użyją tego sformułowania, to już bez żadnych uprzedzeń, wezwań i tak dalej idziemy do sądu, będziemy ich ścigać sądownie.
A jak to się zdarza, że w tak krótkim przedziale czasowym no dochodzi do dwukrotnego kłamstwa na łamach agencji prasowej?
No i tu jest właśnie problem, nazwijmy to stereotypów, które mają ludzie w głowach i tego, czy to jest działanie automatyczne, wynikające właśnie ze stereotypu, z tego, co oni tam się nauczyli w szkole albo jak postrzegają historię, czy też to jest działanie świadome. No tutaj nie jesteśmy w stanie na tym etapie jeszcze tego zdefiniować a propos tej konkretnej agencji. Jesteśmy na etapie wyjaśniania tej sprawy, bo to nie jest pierwsze czy drugie wydarzenie w historii tej agencji. Tam są ślady w archiwach, że ANSA użyła tych określeń także w 2006, 2009 roku. My teraz rozpoznajemy, czy to jest ten sam dziennikarz. Bo oczywiście depesze agencyjne zawsze są podpisywane skrótami, inicjałami dziennikarzy, którzy daną depeszę napisali. Proces zatwierdzania informacji, która ma wyjść z agencji prasowej w linie, jak to się mówi językiem agencyjnym, czyli ten strumień informacji, które agencja prasowa wypuszcza na zewnątrz, do świata, do swoich klientów, no on jest dosyć restrykcyjny, w związku z czym wygląda na to, tak jak znamy ten proces, że po pierwsze dziennikarz napisał źle, i zatwierdzający tą depeszę do wysłania także albo nie zwrócił na to uwagi, albo zatwierdził także źle. Czyli mamy dwie osoby, które popełniły nie tyle błąd, co napisały coś takiego. No i teraz my w ramach naszego działu dokumentacji i analiz sprawdzamy, jak to mogło wyglądać w naturze. No mamy pewne kontakty, znamy ten świat agencyjny, więc będziemy to do końca wyjaśniać. Ja w tej chwili się skłaniam do tego rodzaju rozumowania, że za pierwszym razem to był błąd wynikający właśnie ze stereotypu, a drugim razem wydaje mi się, chyba któryś z dziennikarzy postanowił wypróbować, no, na ile ci Polacy są cierpliwi i na ile można Polakom zagrać na nosie. Tak mi się wydaje. Ale to jest oczywiście w tej chwili taki domysł. Tutaj nie mam stuprocentowej pewności. Będziemy to sprawdzać. Jesteśmy w stanie to sprawdzić i zobaczymy. Jeżeli chodzi o ANSE, no to akurat ta agencja ostatnio coś takiego zrobiła, ale były wcześniejsze, także niemiecka agencja prasowa mówiła o polskich obozach wielokrotnie, też także mieli zwracaną uwagę i tutaj trzeba też pamiętać trochę też od tej kuchni dziennikarskiej, jak to wygląda. Każda znacząca redakcja ma taki zbiór przepisów, którymi ma się posługiwać albo nie wolno przekroczyć pewnych przepisów, To się nazywa stylebook, czyli taka książka, która opisuje, w jaki sposób należy się, jak należy pisać, no, czego nie wolno napisać. No, była znana historia, gdzie Polonia wymogła na New York Timesie zmianę zapisów w stylebooku właśnie a propos polskich obozów śmierci. Tutaj Fundacja Kościuszkowska ma swoje duże zasługi, kiedy to doprowadzono do zmiany zapisów w stylebooku New York Timesa, i każda agencja prasowa ma także swój stylebook. W związku z czym głównym zadaniem jest doprowadzenie, żeby w stylebookach agencji prasowych był twardy zapis, że nie wolno używać określenia polski obóz koncentracyjny czy podobnego określenia. I mam wrażenie, że ta akcja z Ansą spowodowała tego rodzaju zapis. Będziemy jeszcze z Ansą na ten temat no, wywierać na nich wpływ, żeby tego rodzaju zapis powstał. A w ogóle, tak jak mówiłem wcześniej, użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny to jest po prostu kłamstwo oświęcimskie, bo to jest zaprzeczanie niemieckiego sprawstwa Holokaustu. Taka jest definicja kłamstwa oświęcimskiego, czyli Holocaust denial. W związku z czym naszym celem jest doprowadzenie na podstawie prawodawstwa europejskiego doprowadzenie do odpowiednich zapisów w stylebookach agencji prasowych, przynajmniej tych europejskich.
A co dalej z ZDF-em?
ZDF to jest niemiecka telewizja, Zweite Deutsche Fernsehen, czyli drugi program niemieckiej telewizji. To jest telewizja, która ma na sumieniu przynajmniej kilka występków. Pierwszy to jest użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny w swoim materiale informacyjnym, i tutaj pan Karol Tendera z pomocą nieocenioną pana mecenasa Lecha Obary udało mu się wygrać proces przeciwko nim, ale oni wyrok tego procesu wykonali w sposób no, co najmniej niepełny, jeżeli nie całkowicie wadliwy. Mianowicie zamieścili te przeprosiny, które sąd nakazał, w taki sposób, że one są całkowicie nieczytelne w internecie, a przecież na stronie internetowej to te przeprosiny miały się pojawić, czyli są w postaci pliku zdjęciowego, którego nie indeksują wyszukiwarki, w związku z czym nie można się do tego znaleźć, a poza tym opatrzone takim komentarzem, który całkowicie wypacza treść tych przeprosin. To spowodowało wzburzenie wśród Polaków i stąd ta akcja German Death Camps i billboard jeżdżący po Europie z takim opisem, że obozy były niemieckie, a nie polskie. To jest ważna akcja. Druga sprawa z CDF-u to jest nasz proces przeciwko CDF-owi za film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Ten proces jest w tej chwili w trakcie. On się toczy no dosyć powoli, bo myśmy doniesienie do prokuratury na twórców filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie złożyli ponad 3 lata temu. No, dopiero w lipcu zeszłego roku odbyła się pierwsza rozprawa, druga była w listopadzie. No to trwa w tej chwili ustalanie i doprowadzenie do tego, żeby Niemcy zgodzili się na to, żeby niemieccy świadkowie zeznawali przed polskim sądem za pomocą środków teleinformatycznych, czyli po prostu przez Skype'a czy przez podobnego rodzaju aplikacje, po to, żeby polski sąd ich przesłuchał, bo praktyka do tej pory jest taka, że jeżeli się chce niemieckich świadków przesłuchać z pomocą prawną niemieckiego sądu, no to trzeba wysłać pytania do tych świadków, oni się z nimi zapoznają i podczas takiej rozprawy przed niemieckim sądem odpowiadają na pytania, a polscy pełnomocnicy nie mogą zadać żadnego pytania. Więc teraz chcemy doprowadzić do tego, żeby jednak polski sąd przesłuchał niemieckich świadków. To jest ta sprawa. No i ogólnie CDF jest instytucją państwową, to znaczy to jest państwowa telewizja, która za państwowe pieniądze nakręciła oszczerczy antypolski film, można powiedzieć, że rasistowski, bo tam Polacy są przedstawiani, naprawdę nie ma żadnego dobrego Polaka w tym filmie, to są wszystko bestie, które najchętniej by tych Żydów wymordowały i tam to po prostu nie sposób w ogóle spokojnie na to patrzeć.
Którego licencja została zakupiona, zdaje się, przez telewizję polską.
Tak, no to jest osobny temat, że myśmy najpierw ostrzegali ówczesnego prezesa telewizji polskiej przed zakupem tej licencji, potem on to kupił, albo no nie wiadomo do końca, ile pieniędzy wydał na to. Myśmy złożyli doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa współudziału w zniesławianiu narodu polskiego przez Juliusza Brauna, ówczesnego prezesa telewizji polskiej. Ta sprawa była w kilku obrotach umarzana, w końcu ją umorzono ostatecznie. to jest jakby osobny temat, stosunek polskiego wymiaru sprawiedliwości do całego tego kompleksu spraw. On się na szczęście zmienia na lepsze. Chociażby właśnie to, że te rozprawy się przed polskimi sądami mogą toczyć, bo do niedawna w ogóle nie było mowy o tym. Ale niestety, no, na tej antenie nie trzeba tłumaczyć, w jakim stanie jest polski wymiar sprawiedliwości. Więc to jest tak, że pewien odprysk tego stanu to jest właśnie sprawa obrony dobrego imienia przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Pytanie, od razu należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie przed amerykańskim sądem na przykład ścigać CDF-u, bo przecież jest taka możliwość. No to już tutaj mamy dosyć delikatną materię pod tytułem wolność słowa. Prawda? Amerykanie bezwzględnie przestrzegają wolności słowa i ściganie mediów przed amerykańskim sądem może być odebrane jako no, zakusy cenzuralne. Co zwłaszcza oskarżeń polskiego rządu i Polski współczesnej o to, że jest siedliskiem jakiegoś faszyzmu, totalitaryzmu, czy jakkolwiek oni to nazywają, no, że może powodować niezbyt dobre reperkusje wizerunkowe dla Polski, a wizerunek Polski jest niezwykle istotny z punktu widzenia strategicznego. W związku z czym my tutaj do takich działań za oceanem, zwłaszcza, bo tu w Europie mówimy o zupełnie innej sytuacji, podchodzimy niezwykle ostrożnie. To znaczy, będziemy oczywiście starali się doprowadzić do procesów o zniesławienie przeciwko oszczercom, ale z wypełnieniem tej dosyć skomplikowanej amerykańskiej procedury związanej właśnie z taką sprawą. Tam muszą być pewne warunki spełnione, że to było z premedytacją udowodnioną i tak dalej, żeby móc w ogóle wystąpić przed sądem, co się jeszcze oczywiście wiąże z dosyć sporymi kosztami sądowymi. Więc będziemy w tym kierunku szli, ale ci, którzy takie zarzuty stawiają, że no, powinno się tych oszczerców wszystkich przez sąd zaciągnąć, no to muszą pamiętać o tym, że to po pierwsze są koszty, a po drugie nie można też spowodować, żeby na Polskę padł jakiś zarzut właśnie stosowania cenzury totalitarnej, dlatego że się nie do końca, czy w niewłaściwy sposób do tego zebraliśmy.
Na stronach Reduty Dobrego Imienia czytam także o zawiadomieniu do prokuratury w związku z publikacją na portalu internetowym stacji radiowej Antyradio artykułu "I ty możesz walczyć z polskimi obozami zagłady w internecie". Czy to złączone jest z tą akcją anty, w związku z tym także występuje niemieckie obozy zagłady, że pojawiło się tutaj polskie obozy?
No to jest właśnie ciekawa sprawa. Mianowicie oni zamieścili na tym portalu artykuł pozytywnie wyrażający się o sprawie walki z tymi zniesławieniami. Ale zdjęcie, jakim opatrzyli ten artykuł, to jest zdjęcie takie, to jest taki mem internetowy, czyli zdjęcie z jakimiś napisami. I napisy są następujące. Na tle takich zmroku wyłaniających się więźniów obozu koncentracyjnego w Pasiakach jest napis: polskie obozy, nie niemieckie, pamiętaj. No, czyli to jest zupełne odwrócenie sensu tego, znaczenia tego, tej akcji, mimo że sam artykuł jest, ma pozytywny wydźwięk, więc my skarżymy do prokuratury nie tyle treść artykułu, co właśnie tą ilustrację, która jest znieważająca. Antyradio po naszym wystąpieniu oczywiście zmieniło tą grafikę, opatrując ją takim znakiem zakazu na wierzchu, ale my mamy to zarchiwizowane oczywiście notarialnie, zgodnie ze sztuką. No i złożyliśmy to doniesienie do prokuratury, bo uważamy, że to była świadoma prowokacja mająca na celu no, jakiegoś rodzaju zwrócenie na siebie uwagi, ale to tu zostały przekroczone pewne granice, nazwijmy to, i prowokacji, i jakiejś dziennikarskiej inwencji, czy jakkolwiek to można nazwać. Rozprzestrzenianie tego rodzaju memu, który daje fałszywy obraz sytuacji, w internecie, w dobie cywilizacji obrazkowej, kiedy ludzie nie czytają nawet nagłówku, tylko patrzą na obrazki i jakim obrazek się podoba, to czytają dalej, no to przeciętny użytkownik internetu, tak skanując ten ekran, widzi ten mem z takim napisem, no to utrwala mu się to fałszywe przekonanie. No nie można tego rodzaju działań tolerować. Tym bardziej, że jeszcze, gdyby nie zamieszanie w Sejmie w grudniu zeszłego roku to już by obowiązywała ustawa o karaniu, potocznie rzecz biorąc, o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne, a konkretnie to jest nowelizacja ustawy o IPN-ie, w której jest mowa o tym, że karane jest przerzucanie na Polaków niemieckich win za zbrodnie, gdzie nie ma sformułowania polskie obóz koncentracyjny expressis verbis wyrażonego, w związku z czym dodatkowo ja tutaj podejrzewam, że oni próbowali zrobić taką prowokację, żeby pokazać, że to wprowadzane prawo jest nieskuteczne. Ale to jest jakby zupełnie osobny temat, tego prawa na razie nie ma, więc też i ta prowokacja im nie wyszła.
Gdy w przestrzeni pojawiły się nazwy polskie obozy zagłady i gdy państwo polskie, ale także państwa fundacja i internauci walczyli z tym zniesławieniem, no choćby poprzez akcję niemieckie obozy zagłady, ukazała się na rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa katolickiego, jeśli się nie mylę, tak chyba jest gdzieś. No tak przynajmniej tam chyba jest w zapisie. Znak, książka Marka Łuszczyny pod tytułem Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne. 21 stycznia na łamach internetowej wersji Newsweek Polska opublikowano omówienie tej pozycji autorstwa Pauli Szewczyk. Następnie Stowarzyszenie Wolne Jeziorany krytycznie ocenił tekst autorstwa pani Szewczyk pod tytułem Po wyzwoleniu nazistowskich obozów koncentracyjnych Polacy znowu je uruchamiali i zostało ono wyzwane przez przedstawiciela Ringier Axel Springer Polska do usunięcia artykułu i zadośćuczynienia finansowego za publikację krytycznego komentarza do tekstu o obozach koncentracyjnych zamieszczonego w tygodniku Newsweek. Reduta dobrego imienia objęła Stowarzyszenie Pomocą Prawną. Jak ta sprawa się toczy? No i czego tutaj ten wątek kolejny dotyczy, bo to jest związane z publikacją przez polskie wydawnictwo, przez polskiego autora, tytuł nadany przez polskiego autora i równocześnie tekst omawiający w tygodniku wydawanym po polsku w Polsce, no choć przez obce wydawnictwo.
Niemiecki tygodnik w Polsce. Otóż to jest wielopiętrowa operacja, to cała ta historia. Po pierwsze, Znak wydał książkę pod prowokacyjnym tytułem Polskie obozy koncentracyjne, gdzie jest mowa o komunistycznych obozach pracy zorganizowanych przez komunistów, czy komunistycznych miejscach odosobnienia, które komuniści zorganizowali po 1944 roku w Polsce.
Czyli przez drugiego okupanta.
Przez drugiego okupanta, tego już po 1944. No i te obozy funkcjonowały w Polsce do 1958 roku w niektórych miejscach. No, zdecydowanie już lepiej było po 56, ale przez cały ten straszliwy okres stalinowski one były obecne. I pan Łuszczyna napisał tekst, który z punktu widzenia poznawczego nie jest niczym nowym. Znaczy, fakty tam przytoczone są historyką doskonale znane od dawna, przynajmniej od połowy lat 90. To nie jest żadna sensacja i nowość. Jedyne, co tam jest nowego, czy sensacyjnego, czy prowokacyjnego, to jest właśnie ten tytuł, gdzie określono komunistyczne obozy mianem polskich obozów koncentracyjnych. Ja w tej chwili nie będę wchodził w dywagację, na ile to można powiedzieć, że polskie, czy nie polskie i kto miał jaki paszport w danym momencie. Ważne jest to, że jest tam opisywany na przykład jako jeden z głównych sprawców Solomon Morel, który był komendantem obozu w Świętochłowicach. No, on do końca życia pobierał emeryturę od państwa polskiego, mimo że w połowie lat 90. uciekł z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a Izrael odmówił ekstradycji. Ale ważne jest w tym wszystkim pewnego rodzaju koincydencje czasowe. Otóż książka wydana przez Znak, została zaplanowane jej wydanie na początek roku bieżącego, czyli styczeń 2017 roku. Jak już powiedziałem przed chwilą, gdyby prace sejmowe nie zostały zaburzone w dniu 16-17 grudnia, to według kalendarza prac Sejmu ustawa, nowelizacja ustawy o IPN, mówiąca o tym, że zakazane jest przerzucanie na Polaków niemieckich win, jest zagrożone karą do 3 lat więzienia, to wtedy ta ustawa by już obowiązywała w momencie, gdy ta książka została wydana. No i co by się w tym momencie zdarzyło? Otóż ustawa, która w potocznym rozumieniu jest nazywana ustawą o karaniu za polskie obozy koncentracyjne, by obowiązywała i w tym momencie wyszła książka, której tytuł jest Polski obóz koncentracyjny. Z tym, że w brzmieniu tego prawa ta książka nie mogłaby być ukarana, bo nie mówi o przerzucaniu na Polaków niemieckich win, tylko mówi o komunistycznych zbrodniach czy komunistycznych obozach. W związku z czym nie byłoby żadnego postępowania w tej sprawie. I cała ta wielopiętrowa prowokacja polega na tym, że chodziło w moim przekonaniu, chociaż być może oni to zrobili też tylko dla wzbudzenia sensacji, ale wydanie książki pod tym tytułem w takim stanie prawnym, który by obowiązywał od stycznia, spowodowałoby dezinformację społeczną. No patrzcie, wyszła książka o nazwie Polskie obozy koncentracyjne, a nie jest karana, to znaczy, że to prawo jest do niczego. Czyli chodziło moim zdaniem o pewnego rodzaju dezinformację w skali masowej. Do tego się dołączyło oczywiście wydawnictwo Newsweek, które musiało napisać omówienie tej książki także w sposób, jakby to powiedzieć, jeszcze eskalujący problem. Moim zdaniem, gdyby oni rzeczywiście wydali to i to prawo obowiązywało, mielibyśmy problem związany z dezinformacją. To się nie udało, no bo były te wydarzenia w grudniu w Sejmie i to się rozjechało, ten timing się rozjechał, w związku z czym nie udała się ta prowokacja do końca. No ale mamy problem. Mamy problem z książką, która ma prowokacyjny tytuł. Wydana została w takim ponoć katolickim wydawnictwie, ale pamiętajmy, że Znak także wydał Grossa, tą jego książki, więc tutaj można powiedzieć, że to jest ustalona reputacja tego wydawnictwa w takich sprawach związanych ze szkodzeniem w sprawie dobrego imienia Polski.
Z Newsweekiem związane jest także zażalenie, które państwo złożyli w związku z Newsweekiem. Mianowicie chodziło o działania prokuratury w sprawie znieważenia przez Newsweek polskiego godła narodowego. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał państwa zażalenie.
No tak, tam sprawa się dalej toczy. No chodzi o to, że oni zrobili taką okładkę, na której był potrzaskany orzeł, potrzaskane godło, biały orzeł na czerwonej tarczy. I to było zdjęcie no, takich skorup gipsowych, z którego wykonane było to godło. Oni tam tłumaczą, że to było Photoshop, że to zrobili tam grafikę komputerową. No na pierwszy rzut oka widać, nie będąc wybitnym specjalistą, że to jest po prostu ktoś wziął polskie godło, parę razy walnął młotkiem i to sfotografowali. Myśmy złożyli doniesienie o znieważeniu godła polskiego. Prokuratura to odrzuciła, myśmy się skarżyli. Teraz jest to dalszy obrót. Właśnie prokuratura musi uzasadnić, dlaczego umorzyła. Czekamy na to uzasadnienie. To jest szerszy kompleks spraw niż tylko ta jedna. Otóż, jeżeli już mówimy o Newsweeku, no to ojciec wspomniał wcześniej także o tej sprawie Wolnych Jezioran, który napisał ostry artykuł na temat tego tekstu w Newsweeku o książce Łuszczyny, gdzie oni starali się, wysłali pozew, znaczy wezwanie do zapłaty jakichś 100 tysięcy złotych, plus tam w ciągu godziny umieszczenia przeprosin i tak dalej. To właśnie Newsweek jest instytucją, która stara się taką swoją mocą medialną jakby przytłoczyć tych oponentów, prawda? No, jest to potężne wydawnictwo oczywiście, które ma swoje wpływy. Wydaje tylko, nie tylko Newsweek, ale także inne tytuły i to jest duże niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo.
A redaktorem naczelnym Newsweek Polska jest redaktor Tomasz Lis.
No właśnie. W związku z czym takie drobne, patriotyczne podmioty, jak właśnie to Wolne Jeziorany, czy portal internetowy, czy innego rodzaju ludzie, osoby prywatne, no mają kłopot z tym, że taka potęga się przeciwko nim zwraca. W ogóle dorobek Newsweeka nazwijmy to w takim no, atakowaniu polskiej tradycji czy polskiej tożsamości jest dosyć znaczne. Znaczy, pamiętamy takie oburzające okładki dotyczące, gdzie jest przedstawiona postać księdza katolickiego. Tutaj także sprawa się toczy przeciwko Newsweekowi, przeciwko tej okładce. Wielokrotnie oni znieważali ważne postaci z polskiego życia politycznego. No, Jarosław Kaczyński był wielokrotnie znieważany tymi okładkami przez Newsweeka. No to jest pewnego rodzaju patologia, bo wolność słowa wolnością słowa, wolnością wyrażania opinii, ale no, są pewne granice. Znaczy, taką granicą jest po prostu no właśnie, dobre imię i naruszanie godności innych osób, a zwłaszcza jeżeli to są osoby otaczane szacunkiem czy kultem. No, tak jak Jan Paweł II jest otaczany kultem, jest świętym Kościoła katolickiego, w związku z czym już z definicji jest chroniony prawem jego postać. Akurat nie pamiętam, czy Newsweek zaatakował świętego Jana Pawła II, ale to na Facebooku, w internecie jest pełno tego rodzaju akcji.
Panie prezesie, a czy Reduta reaguje także na próbę eskalacji części społeczeństwa? No, mam na myśli tutaj wydarzenia z okupacji budynku parlamentu przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną, a także przez KOT i zwolenników Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Pamiętne dni, miesięczna także okupacja. Czy jest tutaj też jakaś reakcja, bo odbiera to dobre imię Polsce i Polakom, a także no choćby wczorajsze, jakie jest pana zdanie na temat wczorajszego spotkania w ambasadzie niemieckiej przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z kanclerz Angelą Merkel, która odwiedzała nasz kraj?
Znaczy, przede wszystkim należy powiedzieć, że do naszych zadań statutowych jest nie tylko prostowanie kłamstw na temat polskiej historii, ale także informowanie o polskiej rzeczywistości taka, jak ona jest. Znaczy, każdy, kto jest trzeźwo myślącym, realnie patrzącym na rzeczywistość człowiekiem, wie, że tutaj nie ma ani żadnego faszyzmu, ani ograniczenia demokracji, ani też tam ograniczenia wolności mediów, wręcz odwrotnie. Jest więcej wolności mediów niż było za rządów tamtej koalicji.
Bo jeśli jakiś lider części opozycji spotyka się w ambasadzie niemieckiej z kanclerz Niemiec, a wcześniej mówią przedstawiciele jego partii, że w Polsce dochodzi do odradzania się faszyzmu,
jakby kiedyś faszyzm
Polski był. To takie słowa padają, no to jest to wpisywanie się w narrację również. Daleko może pójdę w tych wnioskach, to są wyłącznie wnioski, wpisywanie się w narrację o tej historii, którą właśnie przynajmniej część środowisk niemieckich chciałaby pisać na nowo.
Tak, racja. My od mniej więcej roku, od momentu, gdy zmieniła się władza w Polsce i widać, że jest taki szalony wprost atak medialny przeciwko Polsce, polskiej współczesności, rządowi Rzeczpospolitej, no to publikujemy i wysyłamy do dziennikarzy europejskich i w Stanach Zjednoczonych takie informacje na temat sytuacji w Polsce. To wyjaśnialiśmy naturę tego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. To wielokrotne, bo to kolejne update'y tego, trzeba było robić kolejne uzupełnienia, bo oczywiście to było zmienne w czasie. Także pisaliśmy na temat planu gospodarczego, który tutaj jest wprowadzany, bo tutaj też nie do końca świat rozumie, na czym to polega. No i teraz jutro zamieścimy na naszych stronach i wyślemy do naszych abonentów naszego newslettera informacje na temat natury tych wydarzeń, które były w grudniu zeszłego roku i tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Otóż prawdziwa informacja o Polsce jest niezwykle istotna, zwłaszcza w świecie, dlatego że istnieje takie zjawisko, nazwijmy to rezonatorów, to znaczy, że pewne środowiska w Polsce, które są wrogie w stosunku do nowego rządu, swoimi prywatnymi kanałami przesyłają informacje, teksty do mediów światowych. Te media to publikują i potem to wraca do Polski jako informacja, że świat tak pisze o Polsce, prawda? Podczas gdy to jest po prostu prywatne koneksje pewnych środowisk powodują, że te teksty są tam zamieszczane. No i teraz trzeba temu przeciwdziałać. No jednym z naszych działań jest właśnie wysyłanie tekstów do dziennikarzy z informacją dziennikarzy w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, z informacją, jak ta prawdziwa sytuacja w Polsce wygląda. I tutaj właśnie też trzeba pamiętać, że to, co mówiłem przy okazji języka komunikacji z tymi środowiskami, że trzeba do nich mówić językiem politycznej poprawności, czyli językiem zrozumiałym dla nich. Tutaj nie możemy też za bardzo, jakby to powiedzieć, wyjść do nich z naszym komunikatem takim, jak do siebie mówimy w Polsce, prawda, że koniec z tą oligarchią, która wyzyskiwała Polaków i tak dalej, w sensie, no, tak jak my to do siebie mówimy. Tutaj trzeba mówić językiem politycznej poprawności, mówiąc o tym, że to, co w Polsce się dzieje, to jest klasyczny proces dekolonizacji, tak jak to opisywali klasycy marksizmu. No, niestety to jest tak, że elity intelektualne Zachodu są wychowane na marksistowskich uniwersytetach, więc tylko taki język zrozumieją. Polska miała przez te 27 lat wszystkie cechy państwa skolonializowanego. No, mieliśmy nieekwiwalentną wymianę. Przepływy finansowe były tylko w jedną stronę, czyli do metropolii. Były towary dla tubylców niższej jakości niż w metropolii. No, znana jest nam problem tzw. chemii z Niemiec, prawda? Że proszki do prania czy innego rodzaju tego rodzaju środki czystości sprzedawane pod tą samą marką w Polsce mają dużo niższą jakość niż te same w Niemczech, prawda? No to jest typowy przykład właśnie takich towarów niższej jakości dla tubylców. Co więcej, mieliśmy i dalej niestety mamy w dużej części tak zwane elity kreolskie, prawda? Czyli tak ludzi, którzy są skierowani w stronę metropolii, czyli nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc ośrodków dyspozycyjnych poza krajem, tam odczuwają swoją lojalność, a nie w stosunku do własnego narodu. No i na koniec właśnie tania siła robocza jako główny czynnik wzrostu. I tego rodzaju komunikat do elit intelektualnych trzeba pokazywać, żeby oni zrozumieli, co tutaj się dzieje, że to jest klasyczny proces dekolonizacji. Ale drugą nogą tego komunikatu, drugą częścią tego komunikatu powinno być także wyjaśnienie, że czego niestety nie zrobiono w odpowiednim czasie, że przecież stwierdzono, że i to nie tyle Polska stwierdziła, co instytucje unijne stwierdziły, że nielegalne transfery z Polski, transfery finansowe w ciągu tych 8 przynajmniej lat rządów poprzedniej koalicji, to było od 40 do 80 miliardów złotych rocznie. Więc pytanie jest istotne dla zwłaszcza mediów i prasy zagranicznej, kto był odbiorcą tych nielegalnych transferów. Tutaj dziennikarze z tamtej strony granicy powinni się zainteresować. I konsekwencją tego komunikatu do społeczeństw ze strony Polski powinno być powiedzenie, że my, Polacy, jesteśmy w awangardzie w walce z korupcją i żądamy tego samego od Unii Europejskiej. Społeczeństwa europejskie są zmęczone czy zniechęcone tym, że nie mają na nic wpływu, bo te elity są też oderwane od nich, a nierzadko skorumpowane. Więc Polacy żądają tego samego od społeczeństw Zachodu czy od Unii Europejskiej. Koniec z tą polityczną korupcją, która powoduje, że społeczeństwa nie mają na nic wpływu, a w Polsce właśnie się skończyło z tym.
Maciej Świrski, prezes Redutu Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, nasz gość, 22:32. Zapraszam Państwa do rozmów, numery 655-2355, dla słuchaczy z Polski Północnej 655-2356 południa, telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, zagranica 48-56-655-23-33 oraz 655-23-66. Temat rozmów: dobre imię Polski i Polaków. Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. A chciałabym wspomnieć w tej audycji wielkich obrońców dobrego imienia Polski, których spotkałam kilka dni temu osobiście w Londynie, a mianowicie państwo Justyna i Paweł Soja. Ci państwo, Justyna i Paweł Soja, przyciągnęli do Anglii tę wielką planszę z napisem, że obozy zagłady były niemieckie. I oni jechali, mogę powiedzieć, tarabanili się z Polski przez całą Europę, aż tu do Londynu, z dużym trudem, aby zaprezentować tutaj ludziom właśnie te sprawy. I myślę, że państwo Justyna i Paweł Soja, tak samo zresztą jak pan gość, który jest teraz w studio, to tacy współcześni rycerze, którzy walczą o Polskę. Dlatego chcę wyrazić głęboką wdzięczność i szacunek właśnie dla tych przedsięwzięć. A jeszcze na zakończenie dodam, że ci państwo przyjechali do Londynu w bardzo dobry dzień, ponieważ w Londynie tego dnia było mnóstwo wielkich, bardzo dużych demonstracji różnych. No i w związku z tym więcej ludzi widziało tę planszę, a normalnie tak by było ludzi troszeczkę mniej. No więc wszystkiego dobrego i życzę sukcesu w przyszłej działalności. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy, pa, pa. Dziękuję. Pani Beato, z Panem Bogiem.
No cóż, ten billboard, który był przewieziony przez Europę, to rzeczywiście to jest dobry pomysł, bo jest szansa, że ludzie przystaną, zastanowią się. Z drugiej strony wiadomo, że w Niemczech był dwukrotnie zatrzymywany, więc w związku z tym ta reakcja także pokazuje, że Niemcy jakoś nie mogą się pogodzić z przypominaniem ich win. A trzeba pamiętać, że bez względu na to, co oni powiedzą, jak będą reagować, to ich winy w II wojnie światowej są bez... No, po prostu są. Istnieją i będą zawsze. Zawsze o nich trzeba pamiętać. Tylko 6% zbrodniarzy niemieckich, od 5 do 6% zbrodniarzy niemieckich z II wojny światowej zostało ukaranych. I mówienie przez Niemców, że oni rozliczyli się ze swoją przyszłością i teraz Polacy powinni się rozliczyć, to jest po prostu wielotnym kłamstwem. I ten billboard jest dlatego właśnie istotny, żeby obudzić Niemców z tego letargu, w którym zapadli, w tym swoim dobrobycie, bo wcale nie jest tak, że oni się rozliczyli z tej swojej przeszłości.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krzysztof dzwoni z Toronto.
Prosimy.
Już jesteśmy na antenie, tak?
Tak, jesteśmy.
Serdecznie witam pana prezesa i ojca. Ja zanim powiem, chciałem powiedzieć troszeczkę o prasie włoskiej, ponieważ ja mieszkałem parę lat we Włoszech, w Rzymie. Odkąd mam internet, przeszło 20 lat, czytam codziennie, przynajmniej La Repubblica, mam też włoską telewizję zainstalowaną na kablu, prosto z Włoch. W każdym razie, zanim to powiem, chciałem powiedzieć, że nie ma rodziny polskiej, która by nie straciła kogoś w czasie wojny. Większość tych ludzi padła ofiarą Niemców. Mój wujek nazywał się Zygmunt na imię, miał mój brat mojej mamy. Miał 18 lat, jak go zabrali na roboty do Niemiec z Polski. Po miesiącu wysłali go do obozu w Dachau. I po miesiącu już nie żył. Babci przysłali zawiadomienie, że zmarł na atak serca. Miał 18 lat, wujek Zygmunt. Jego świadectwo, takie piękne świadectwo tradycyjne, jakie ja później sam dostałem od pierwszej komunii, to jego świadectwo wisiało u nas cały czas w mieszkaniu już po wojnie w Polsce, tam gdzie ja się wychowałem, we Wrocławiu. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o te sprawy włoskie, jest taki dziennik La Repubblica, to jest dziennik uważany przez Włochów za najbardziej obiektywny, on też najlepiej się sprzedaje we Włoszech, oni bardzo ciekawie na przykład omawiają konflikt palestyńsko-izraelski, gdzie te bombardowanie strefy gazy jest pokazywane w detalach.
Panie Krzysztofie, tylko prosiłbym, żebyśmy trzymali się tematu już, bo następne telefony chciałbym odbierać, więc już, tak, przejdźmy już do sedna.
Do sedna. Więc w każdym razie w tej gazecie kilka razy ja czytałem to sformułowanie polskie obozy koncentracyjne i teraz przed chwilą znalazłem artykuł z 17 sierpnia tego roku, który omawia tą ustawę, który polski parlament chce wprowadzić, która ma karać 3 latami więzienia za sformułowanie polski obóz koncentracyjny. I pod koniec tego artykułu Włosi w La Repubblica piszą, że ta ustawa, że są krytycy tej ustawy, którzy twierdzą, że ta ustawa zablokuje badanie na temat Polaków, którzy przyczynili się do śmierci, którzy mordowali po prostu Żydów w czasie II wojny światowej. To zdanie brzmi mniej więcej tak, po włosku. Blokare la ricerca storica sul atteggiamento di una parte della popolazione polaca nei confronti degli ebrei durante la occupazione nazista. Tak się kończy ten artykuł ostatnim zdaniem. Chodzi tutaj, to jest prawdopodobnie nawiązanie do tej tezy, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy zabili tychże Żydów w czasie wojny. Czy też ta liczba się pojawia, że Polacy zabili 200 tysięcy Żydów w czasie wojny. Także chciałem o to uczulić, to bardzo łatwo jest znaleźć ten artykuł, on jest 17 lipca.
Dobra, zapisałem. 17
sierpnia i tytuł jest tego taki: Polonia sarà reato definire Polacchi Auschwitz e gli altri lager nazisti.
Dziękuję panie Krzysztofie, oddaję głos naszemu gościowi.
Tak, zapisałem. Znaczy, tego rodzaju teksty a propos tej ustawy, o którym mówiłem, pojawiły się już, pojawiały się w tamtym okresie, wynikało to z dezinformacji, która nastąpiła w mediach, i to polskich mediach, to konkretnie środowisko Gazety Wyborczej bodajże, jeśli sobie przypominam, zrobiło takie omówienie, które potem właśnie jako rezonator poszło w tamtą stronę. Mianowicie opuszczono w omówieniu tej ustawy zapis ustawowy mówiący, że ona nie dotyczy badań naukowych. No i to spowodowało różne reakcje w różnych miejscach, między innymi także w żydowskiej prasie w Izraelu na ten temat krytycznie się wypowiadano, nie znając zapisów ustawowych, bo one po prostu nie zostały przytoczone. Także co do tego, że we włoskiej prasie się te określenia pojawiają, to jest jasne, no bo one się pojawiają we wszystkich państwach, w prasie wszystkich państw, no bo jak powiedziałem, kłamstwo, tą metodę Goebbelsa, kłamstwo powiedziane 1000 razy staje się prawdą. To jest jedna sprawa, a druga to jest to, że rzeczywiście stereotyp jest powielany.
Pamiętam też, że jedna z osób publicznych kreowana na autorytet przez środowiska, o których pan także mówił, mówiła, iż bardziej bała się polskich sąsiadów niż Niemców na ulicy w czasie
tak,
okupacji.
Ja zupełnie nie rozumiem tego sformułowania, że z tamtych ust to padło, bo to był człowiek, który początkowo wydawał się być no, wiarygodny, prawda? Znaczy książki napisane o Powstaniu Warszawskim czy o okupacji przez tego człowieka wydawały się być wiarygodne. Później coś się takiego stało, że zupełnie to jest kompletnie niewytłumaczalne, dlaczego akurat tak on zareagował, a to określenie dało z kolei symptom do rozmaitych, no nazwijmy to, daleko idących wniosków, których ja nie podzielam. To znaczy nie uważam, żeby on był jakimś konfidentem czy kimś takim, to wydaje mi się, że to po prostu starcza demencja spowodowała tego rodzaju zdanie, które spowodowało rozmaite podejrzenia i insynuacje w stosunku do niego. Nie jestem w stanie po prostu zrozumieć tego wyrażenia. Ale oczywiście rozmaite publiczne postacie używały tych wyrażeń, no, na czele z panem prezydentem, na szczęście byłym Obamą, który użył tego sformułowania podczas wręczania Janowi Karskiemu Orderu Wolności i podczas tej uroczystości użył sformułowania polski obóz koncentracyjny. Niestety obecny na sali dyplomata pan Rotfeld, przedstawiciel Polski, nie wstał i nie wyszedł w trakcie tego przemówienia, co powinien był zrobić. Potem tłumaczył, że nie dosłyszał, prawda? No to różne mogą być tłumaczenia. Ważne jest to, że nie wyszedł, a potem Obama jakoś jego ludzie mętnie tłumaczyli, że tam niezbyt dokładnie było przygotowane to przemówienie. No. Tego rozmaite znaczące osoby użyły tego sformułowania, no, najważniejsze z amerykańskich w tej chwili ostatnie tego rodzaju wyrażenie użył szef FBI Comey jakieś półtora roku temu. Dalej jest na urzędzie. No cóż, jak powtarzam, w Ameryce niezwykle ostrożnie trzeba podchodzić do spraw procesowych. Trzeba przede wszystkim wykazać złą wolę, że to zniesławienie zostało użyte celowo. A tutaj właśnie jest bardzo trudne w tym momencie pokazanie takiej celowości. Zobaczymy, jak to się uda z tym Comeyem.
Czekamy na kolejne telefony. Mają Państwo okazję do rozmowy z panem Maciejem Świrskim, prezesem Reduty Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Kolonii.
Szczęść Boże.
Czy mógłbym zadać tam jedno pytanie?
Tak, panie Andrzeju, jest pan na antenie, słuchamy.
Tak, momencik.
Prosimy.
Tak, szczęść Boże, mówi Andrzej z Kolonii. I serdecznie dziękuję za udział tak wspaniałego człowieka, obeznanego bardzo dużo w temacie. I serdecznie dziękuję za prowadzącemu. I przysługuję się temu, obecnie mieszkam w Niemczech i przysługuję się temu programowi z dużą uwagą. I muszę powiedzieć, że pan prowadzący, znaczy ojciec prowadzący, tu dał dużą wolę do wypowiedzi i też jest dobrze obeznany w temacie, ale wrócę do sprawy. Jest taki redaktor, Florian Hassel, on pisze tam swoje artykuły w gazecie Süddeutsche Zeitung i niestety to właśnie ja dzwoniłem do nich tam parę razy, ale nie za bardzo jakoś tam chcą do tego się ustosunkować, ale tutaj właśnie nasz gość wprowadził mnie w temat, ponieważ rzeczywiście są te artykuły, on się wyspecjalizował na Polskę i są tak jednostronne po stronie naszych, jak powiedzmy, osób, które odbierały dziś czy wczoraj Jurgelowe, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Poza tym ja nie jestem nigdzie zorganizowany i może postaram się dotrzeć do ludzi w Zagłębiu Róży, tam coś się więcej dowiedzieć, ale na swoją rękę już tam ładuję. Czasami tutaj Niemcom, jak to się mówi, daję po nosie, że jak coś tam się nie zgadza, to sam mówię mu, słuchaj, jedź na wakacje do Polski, twój samochód już tam jest, poznasz ludzi, poznasz kuchnię, pokochasz kraj. No nic, serdecznie jeszcze panu dziękuję. Zajrzę sobie na waszą stronę internetową, będę chętnie podglądał i po prostu jeszcze raz dziękuję za wspaniały program.
Dziękuję, zapraszam do współpracy.
Dziękuję. To pan Andrzej. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem już na antenie?
Tak, jest pani, słuchamy.
Teresa z Wielunia. Witam tego ojca, pozdrawiam i tego pana. I chciałam powiedzieć, bo mnie to wszystko bardzo leży na sercu, ale to tylko chciałam powiedzieć, że teraz kilka dni temu byli jacyś przedstawiciele narodu żydowskiego tam w sanktuarium i jeden pan wypowiadał się tak, że no tam podobało im się to wszystko, ale ten, najwięcej tam utkwiło, co ten pan powiedział jeden. Że w narodzie polskim zginęło 9 milionów, a w tym 9 milionów Żydów, a 3 miliony Polaków. Proszę ojca, ja byłam w Oświęcimiu no, przed pielgrzymką Ojca Świętego naszego tam. I tam już były te tablice, ile którego narodu było tam zamordowanych. I Polaków tam, w samym Oświęcimiu, była tablica, to zginęło 4 miliony. A te inne jeszcze tablice, no to już tam były tysiące. No już każdy naród tam mniej stracił ludności. A w samym Oświęcimiu zginęło 4 miliony. Ale zaraz po wojnie to było takie, było jakieś tam sprawdzenie, że Polaków zginęło w czasie okupacji 6 milionów. No i tak wszyscy o nas kłamią. Ja to, proszę ojca, ja to już nie mogę tego znosić. I mam taką prośbę do historyków, żeby wreszcie napisali wszystko na dokumentach, jak to było z tymi obozami, z tymi ludnością mileckimi. No, jeszcze teraz o taki pan mówił, że Polacy więcej zabili tych Żydów niż Niemcy. No Boże, to jest nie do wytrzymania te kłamstwa. Przepraszam bardzo, ale chciałbym prosić historyków, żeby wreszcie tą historię napisali od pierwszego początku wojny. Wszystko, przecież to wszystko jest zapisane i można to wszystko napisać, żeby wreszcie nie szkalowali nas, którzy naród tak wycierpiał, strasznie wycierpiał w całej Europie najwięcej, jaka była kara za przechowywanie Żydów i to wszystko. No i tak nas wszyscy naokoło szkalują. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję. Proszę o jakieś wypowiedzi.
Dziękuję bardzo, pani Tereso. Ja tamtej wypowiedzi akurat nie słyszałem, więc trudno mi się ustosunkowywać do konkretnej. Natomiast wiem, że z dużym uznaniem akurat przedstawiciele, którzy byli tutaj i w radiu, i w sanktuarium, wypowiadali się o tej kaplicy pamięci, którą przecież państwo wspólnie wznoszą wraz z Instytutem Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. No i to także państwa zasługa, że ta kaplica pamięci powstała. Proszę pamiętać także, że na apel ojca dyrektora, który zainicjował całą akcję i ją prowadzi w dalszym ciągu. 67 lat po wojnie dopiero świadectwa zostały zbierane i ta zbiórka trwa do tej pory. Polaków, bohaterskich Polaków, którzy ratowali Żydów. I z bardzo dużą atencją i z dużym wzruszeniem ta kaplica i ta ofiara Polaków została przyjęta przez tych przedstawicieli narodu żydowskiego, którzy w kaplicy pamięci byli. Gdy mówimy też o Polakach, myślimy o obywatelach polskich. Te liczby oczywiście są gdzieś tu czy tam różnie podawane, znowu w zależności czy od narodowości, czy od obywatelstwa. No ale to ja tylko tyle chciałem uzupełnić z racji tego, że to byli także nasi goście. Ale oddaję głos już panu Maciejowi.
No tutaj rzeczywiście ta liczba 6 milionów, która po wojnie została ogłoszona, ona dotyczy różnic w ludności pomiędzy okresem przedwojennym a okresem powojennym. No, ubyło 6 milionów obywateli polskich. I to tyle, jeżeli chodzi o te liczby. Natomiast całkowicie nieznana jest na świecie polska martyrologia. Holokaust, słowo Holokaust kojarzy się z martyrologią narodu żydowskiego i dobrze, znaczy to jest nazwa ściśle określona. Natomiast martyrologia polska nie jest znana z bardzo prostego powodu. Otóż Polska do 1989 roku była za żelazną kurtyną i praktycznie nie mieliśmy żadnego wpływu jako naród na to, co się mówi o Polsce, jak się mówi o Polsce i jakie informacje o Polsce są przekazywane w świecie. To tylko uporowi jednostek zawdzięczamy, że w tamtym czasie zupełnie sprawa polskiej historii nie była zaniedbana. Szczególnie zasługi tu poniosła emigracja Instytutu Sikorskiego, Instytutu Józefa Piłsudskiego i tak dalej. Natomiast martyrologia Polski nie jest także znana w kręgach, w obiegu naukowym, wśród akademików, którzy na przykład piszą podręczniki czy wykładają na uniwersytetach, z tego względu, że badania naukowe opierają się na źródłach. A źródła w świecie są praktycznie nieznane, dlatego że na przykład podstawowe źródło dotyczące martyrologii polskiej podczas II wojny światowej, jakim są zeznania świadków zbrodni niemieckich przed prokuratorami Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, które potem nazwę tą zmieniono na zbrodni hitlerowskich, że te świadectwa zbierane przez cały okres powojenny aż do lat 80., one do niedawna jeszcze miały status akt prokuratorskich, czyli były po prostu tajne. W związku z czym nie mogły być udostępniane nikomu, nie krążyły w obiegu naukowym, nie udostępniane ich w podręcznikach, ani w żadnych wydaniach zbiorowych źródeł. W związku z czym i polscy, ale także przede wszystkim zagraniczni autorzy nie mieli do nich dostępu, w związku z czym nie istniały w obiegu naukowym, ergo wobec czego nie było świadomości tego, co się tak naprawdę w Polsce wydarzyło, jaki był ogrom terroru niemieckiego. W związku z czym coś z tym trzeba zrobić. No i przy Ministerstwie Kultury powstał rok temu Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, gdzie właśnie te źródła zostały odtajnione przez IPN, są tłumaczone przez ten ośrodek i udostępniane w internecie. Już zostały zrobione źródła zeznania dotyczące zbrodni niemieckich na Woli podczas Powstania Warszawskiego, czyli ta cała masakra rzeź Woli, którą dowodził Reinefart, który zresztą nie poniósł za to żadnej kary. Umarł we własnym łóżku, jeszcze pełnił urząd burmistrza na wyspie Sylt w Niemczech Zachodnich. Te źródła są udostępniane i będą coraz bardziej udostępniane. Będą krążyć w obiegu naukowym, bo nie dość, że są skanowane, tłumaczone, to jeszcze najważniejsze z nich cały ten procedura naukowa jest wokół nich robiona, w związku z czym w ciągu najbliższego czasu one po prostu pojawią się w obiegu naukowym i ta polska martyrologia zostanie pokazana światu. Jeżeli mówimy o stratach ludnościowych i o tym, o czym pani mówiła.
Dziękuję. Kolejny słuchacz, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojej, Radio Maria, tak?
Tak, prosimy.
Czy Tatiana z Warszawy. Mam kilka pytań. Wie pan, że w 2006 roku został już raz wprowadzony do kodeksu karnego dwa artykuły z ustawy o IPN-ie, które zakazywały, znaczy groziły po prostu sankcjami karnymi wszystkim, którzy pomawiali naród polski o udział lub tam odpowiedzialność karną za zbrodnie komunistyczne, przepraszam, lub nazistowskie. To zostało potem skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność tych dwóch artykułów. I ja mam takie pytanie, ponieważ ostatnio w naszym dzienniku ukazał się artykuł, w którym pan Lech Obara sugerował, że te przepisy mogą być nieskuteczne, bo są zbyt kłamliwe. Czy nie skończy się, ja po prostu się obawiam, czy to nie skończy tak jak poprzednim razem, to znaczy uznaniem tej ustawy za niezgodną z konstytucją, to jest raz. A drugie pytanie, jakie mam, to za kłamstwa oświęcimskie w Niemczech w Izraelu kara wynosi do 5 lat, w Austrii aż do 10 lat więzienia. Za podważanie istnienia zagłady Żydów. Jest to karane z urzędu. Ja mam takie pytanie, dlaczego polskie prawo będzie przewiduje karę tylko 3 lat więzienia? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Okej, ja mogę powiedzieć to, co myślę, a nie w imieniu autorów tej ustawy, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości. Tutaj od razu muszę zrobić takie zastrzeżenie, żeby nie traktować moich słów jako wypowiedzenie się w imieniu urzędów, które te projekty tej ustawy nowelizacji wprowadziły pod obrady Sejmu. Otóż, drodzy Państwo, ta ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie przewiduje sankcje karne za przerzucanie na Polskę, na Polaków zbrodni niemieckich. Tak w skrócie to można powiedzieć. Pan mecenas Lech Obara wskazuje na pewną niedoskonałość, która sądzę, że jest do usunięcia. Mianowicie, że nie ma tam expressis verbis, w sposób dosłowny ujętych słów polski obóz koncentracyjny. Jest tylko mowa o tym, że kto przypisuje Polakom i narodowi polskiemu niemieckie zbrodnie czy nazistowskie zbrodnie z okresu II wojny światowej podlega karze i tak dalej. Być może ja się tutaj skłaniam do rozumowania pana mecenasa Lecha Obary, my zresztą współpracujemy, że rzeczywiście w tej sytuacji, która się wytworzyła, należałoby słowo dać tam to sformułowanie polski obóz koncentracyjny lub podobne jako bezpośrednio opatrzone sankcją, z tego względu, że właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, o której opowiadałem przed chwilą, a propos tej książki pana Łuszczyny opatrzonej prowokacyjnym tytułem. Ale to jest szerszy problem, cała sprawa tej ustawy. Ja tu powinienem państwu to dosyć szczegółowo opowiedzieć. Mianowicie, bo to tylko chodzi o to, żeby karać za użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny. Ta sankcja 3 lat, pani powołuje się na austriacką ustawę i w innych krajach. No otóż te 3 lata to jest ustawa, to jest wypełnienie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej karania za kłamstwo oświęcimskie. To te 3 lata to jest właśnie to. Ani mniej, ani więcej. Jest tam przepis jeszcze moim zdaniem istotniejszy, a niedoceniany, bo wszyscy zwracają uwagę na te 3 lata więzienia, które wcale nie są takie ważne. Mianowicie to jest przepis mówiący o tym, że istnieje coś takiego jak dobro osobiste w postaci dobrego imienia państwa, dobrego imienia Polski. Po drugie, jest tam przepis mówiący o tym, że organizacje społeczne mające w statucie obrony dobrego imienia Polski mogą występować na drodze cywilnej o odszkodowanie czy zadośćuczynienie od podmiotów, które naruszyły ten przepis, czy użyły sformułowania na przykład polski obóz koncentracyjny, albo ktoś napisał w artykule, że Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemcy. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż tutaj muszę się posłużyć przykładem z naszej praktyki, mianowicie proces przeciwko CDF-owi za film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. W momencie, gdy składaliśmy ten pozew przeciwko tym twórcom tego filmu, no to Reduta nie miała interesu prawnego do tego, żeby występować przed sądem w tej sprawie. W związku z czym musieliśmy zrobić całą aranżację prawną, żeby znaleźć podmiot, który ma interes prawny, czyli żołnierze Armii Krajowej, a także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, żeby skonstruować pozew i oni są powodami w tym procesie. Reduta tylko to organizuje i zapewnia wsparcie. Otóż, dlaczego ważny jest przepis mówiący o tym, że organizacje społeczne będą mogły występować w obronie dobrego imienia Polski? Dlatego, że osób mających ten bezpośredni interes prawny, na przykład żołnierzy Armii Krajowej czy żołnierzy niemieckich obozów, jest po prostu coraz mniej. Oni od nas odchodzą. W związku z czym, jeżeli by nie było takiego przepisu, to w ciągu najbliższych paru lat okazałoby się, że nie ma nikogo uprawnionego do tego, żeby występować w obronie dobrego imienia Polski, albo na przykład żołnierzy Armii Krajowej. W związku z czym ten przepis umożliwia tą dalszą walkę o dobre imię, żeby ona się dalej toczyła.
Panie prezesie, dodzwonił się do nas ojciec dyrektor. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się bardzo. jeszcze jest taka audycja. Dziękuję ojcu, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Tak, bo to jest, no, o dobre imię trzeba walczyć. Jeżeli się sami nie uszanujemy i naszych dziejów, naszego narodu, naszych, no, współbraci w narodzie, współsióstr, to nikt nas nie uszanuje. Takich ludzi nikt nie będzie szanował. Jeżeli tak bez honoru będzie, bo to jest problem honoru, problem godności, poczucie godności, tak. I, otóż proszę pana, ja dziękuję za to, co pan robi, bo robi pan nie od dzisiaj dużo. Tak też jest też pan, który ojcze, w tym momencie, no niestety brzydko, ale zapomniałem nazwisko. Pan, który występuje zawsze w różnych sądach w obronie dobrego imienia Polaków i Kościoła i tak dalej, świętości naszych. Pan Nowak, tak, prawda? I oczywiście mało kiedy coś tam wygrywa, prawda, w tych sądach. Te sądy są naprawdę skandaliczne, to jest skandaliczne. Ja nie wierzę, wszyscy się sędziowie, bo zdarzają się porządki oczywiście też. No ale to jest, widzimy sami, jak to wygląda. Tak. Ja chciałem jedną sprawę, mianowicie właśnie o Święcim. Bo to jest takie bolesne męczeństwo Polaków. Ogromne męczeństwo Polaków na wschodzie i od sąsiada wschodniego. Ogromne cierpienia i tyle śmierci. Ale tak samo od tego sąsiada zachodniego, który napadł na nas w 1939. Otóż sam Oświęcim. Ja pamiętam, jak był ojciec święty Jan Paweł II w 1979 roku w Oświęcimu, jak mówił, zginęło 6 milionów Polaków. Tak powiedział wtedy. Tak, ale do czego zmierzam? Pamiętam, jak był ojciec święty Benedykt XVI w Oświęcimiu, to dziennikarze, a więc i nasi ojcowie, którzy komentowali to wydarzenie, dostali takie książeczki oficjalnie wydrukowane, dawane dziennikarzom. I tam w tych takich książki, informatory, było napisane najpierw 70 tysięcy, później to było poprawione i na 170 tysięcy podnieśli, że tylu Polaków zginęło w Auschwitz. Tylu Polaków zginęło w Auschwitz. Przecież to jest skandaliczne, mówię. Kto tam jest w tym Oświęcimiu? To jest tak samo w Oświęcimiu. Raz po raz są tacy jacyś, no, przedziwni ci przewodnicy, że zaniżają tę ilość zamordowanych Polaków. To nie rozumiem tego. Kto to robi? Dlaczego? Jakim prawem? Kto do tego dopuścił? Przecież na pewno nie zginęło 170 tysięcy, tylko dużo, dużo więcej. Auschwitz był budowany przecież dla Polaków i pierwsze transporty były transporty Polaków. Nie neguję męczeństwa Żydów i Holokaustu, to jest oczywiste i to jest ogromna zbrodnia, ale nie wolno też minimalizować zbrodni dokonanej na Polaka. I ta kontynuacja jest dalej. Dalej jest taka kontynuacja. Wymarzać tamtą historię, napisać ją na nowo i wygląda, że to Polacy są winni II wojny światowej i że mordowali. To raz po raz to, co się słyszy. Nie wiem jak pan, ale ja jestem zbulwersowany, że również wysoko stojący w drabinie społecznej, w rządzie nawet, myślę o poprzednim rządzie, poprzednim, czy może więcej takich rządów było, że oni po prostu działali przeciwko Polsce, przeciwko polskiej historii.
No, zgadza się, ojcze.
No i to jest dramat, mówię. Myślę, że Polacy, my powinniśmy mieć godność taką, dumę odpowiednią. To nie ma nic wspólnego z pychą. Ale godność, honor, Bóg, honor i ojczyzna i o to też dbać. Jak my nie będziemy dbali o tych pomordowanych Polakach, to kim my właściwie jesteśmy? To są ludzie godni największego szacunku i czci. to są współcześni męczennicy. No i dlatego tak, wie pan, te 170 tysięcy, a najpierw napisali 70 w tych informatorach dla dziennikarzy, a dziennikarze to powielali dalej na świat. Przecież za to powinni być porządnie ukarani ci, którzy to dopuścili do tego. A tu nic z tego. Ja nie wiem, ja jestem bardzo, tak mam bardzo, bardzo krytyczne spojrzenie, tego nie mówię pierwszy raz, to mówię na to kierownictwo Oświęcimia też. Jak można do takich rzeczy dopuszczać? No, ja pamiętam, jak tu byli z tego Oświęcimia parę lat temu i mówili, takie głupstwa opowiadali, że no nie wiem. Ja nie wiem, co... To jest tak samo mniej więcej, wie pan, jak byłem parę razy w Ziemi Świętej i zawsze z Niemcami i zawsze pracowałem w Niemczech i tam jeździłem też parę razy z grupami niemieckimi i tam przewodnikami byli zawsze Żydzi. I oni robili później wieczorem takie spotkanie, takie z tymi uczestnikami tej pielgrzymki, różne rzeczy mówili. I pamiętam, co oni nie wygadywali na tych Palestyńczyków. Systematycznie, ja to słyszałem, mówię, Boże mój, no jeżeli tyle pielgrzymek oni odprowadzili, miliony ludzi rocznie, no to proszę bardzo, jak ta propaganda później szła. Albo szło to, co oni powiedzieli, no. Także tu jest ta sama metoda. Przez to, jeżeli 2 miliony czy więcej rocznie odwiedza Auschwitz-Birkenau, no niech ci przewodnicy opowiadają takie nieprawdy, no to jak jest to przełożenie później, prawda? No. Także, to jest skandaliczne, myślę. To jest skandal.
Znaczy tutaj jest dwa...
Dziękuję.
Dziękujemy. Jeżeli mogę, dwa zdania. Otóż są dwa rodzaje przewodników w Auschwitz, czyli ci, którzy oprowadzają po państwowym muzeum i oni są z muzeum, i są także przewodnicy, którzy oprowadzają po Birkenau te żydowskie wycieczki. I na nich żadnego wpływu nie ma i tak naprawdę nie wiadomo, co oni do końca opowiadają. Tak to wygląda.
I kolejny nasz słuchacz. Prosimy. Halo?
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym zabrać głos właśnie w sprawie...
Jest pan na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
O, szczęść Boże. Już ściszam.
Dobrze.
Już ściszam. Halo?
Prosimy.
Ojcze Dariuszu, Tomasz od Krzyża. Wiele padło tutaj liczb, cyfr na temat liczby Polaków, którzy w ogóle zginęli w czasie II wojny światowej i w Oświęcimiu. Otóż, prawda jest taka. Liczba ludności polskiej przed wojną, ostatni spis 1938 roku, to jest około 35 milionów. Natomiast pierwszy spis powojenny, 1947 rok, to jest 22,5 miliona. W sumie w czasie wojny straciliśmy 35% populacji. Z tego, z tych 35 milionów, około 3 milionów to byli Żydzi. I to wcale nie była największa mniejszość w Polsce w tamtym czasie. Nie jest prawdą, tak jak Dawid Warszawski, powiedzmy, wielokrotnie nawet na ulamowskiej, prawda, konferencji stwierdził, że wszyscy, 100%, prawda, Żydów zginęło i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to prawdą. Niestety Żydzi uciekali na wschód razem z postępem armii niemieckiej. Wszyscy czytamy i pamiętamy, prawda, z różnych opisów, prawda, zatkane, zatarasowane drogi, które uniemożliwiały ruch wojska w 1939 roku we wrześniu, prawda, i tak dalej. Oni rzeczywiście na tereny zaburzańskie zostali tam, prawda, przyjęci przez Związek Radziecki i tak dalej. Teraz tak, co do samego Oświęcimia. W Oświęcimiu zginęło szacunkowo od 4,5 do ponad 6 milionów ludzi. Byli po prostu masowo paleni dosłownie na stosach, nawet nie w krematorium, tylko po prostu na stosach. Takie są wyliczenia pierwsze, takie chyba najbardziej obiektywne badania, jakie były prowadzone właśnie przez Komisję Badania do Spraw Zbrodni na Narodzie Polskim i potwierdzane przez byłych tam, prawda, tych funkcjonariuszy obozowych w Oświęcimiu. Inna sprawa, że te obozy, szczególnie Oświęcim, jak i Świętochłowice, funkcjonowały po wojnie, ale już pod egidą radziecką. No i co się tutaj dalej działo, to właśnie tego nie za bardzo wiemy. To samo dotyczy, co się działo po wojnie w tak zwanym KL Warsaw. Też nie bardzo wiemy. No niestety sędzina zginęła w tragicznych okolicznościach i też jeszcze do dzisiaj, prawda, niewyjaśnionych. Także umniejszanie liczby tragicznych ofiar, powiedzmy wojny czy samych obozów, jest po prostu dosłownie międzynarodowym skandalem. Natomiast Holokaust, samo słowo jest pochodzenia greckiego, oznacza ofiarę tysiąca wołów. I tutaj używanie, powiedzmy, tego sformułowania i tego słowa do odniesienia ludobójstwa, uważam, że przepraszam, jest po prostu nie na miejscu, bo co ma bydle rogate, prawda, do człowieka? To jest w ogóle, proszę Państwa, to po prostu trzeba wykreślić z użycia. To naprawdę nie o to chodziło. To tam w Grecji to była sprawa kultowa, to była ofiara, prawda? Tutaj nie ma żadnej ofiary, to jest po prostu mord. Krwawy mord, unicestwienie, dosłownie, tam nie chwalę jakiegoś bóstwa, Boga czy coś, po prostu dla własnej wygody. No. Taka jest różnica zasadnicza, wydaje mi się. No.
Dziękuję, oddaję głos panu Maciejowi.
Szczęść
Boże.
Znaczy ja tutaj nie będę się odnosił do liczb, bo to zostawmy, natomiast jest... utarło się w języku współczesnej cywilizacji określenie Holokaust w stosunku do masowych mordów na Żydach podczas II wojny światowej. Tutaj nie ma co już przeciwko temu występować, no bo po prostu tak jest. To są fakty i to jest język, który jest po prostu już językiem używanym powszechnie. Nazwa Holokaust oznacza zagładę Żydów. Ja nie widzę powodu, żeby przeciwko tej nazwie występować. No, trzeba by też nazwać jakoś zagładę Polaków czy martyrologię Polaków, mówi się o polskim Holokauście, ale oczywiście tutaj natychmiast mamy kontrakcję ze strony Żydów, którzy uważają, że to jest nazwa wyjątkowa, oznaczająca tylko zagładę Żydów jako wyjątkowe wydarzenie w historii i tutaj nie chcę z tym polemizować, bo to nie jest, nie ma powodów, żeby polemizować, trzeba się skupiać na czymś, co jest naprawdę dużo bardziej istotne niż takie czy inne nazewnictwo, mianowicie po pierwsze upamiętnienie polskich ofiar, pamięć o nich, a po drugie walka o dobre imię Polski, bo to jest także walka o dobre imię tych ofiar, które Polacy ponieśli podczas II wojny światowej.
Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, witam ojca prowadzącego i serdecznie witam pana gościa szanownego. Otóż tak słucham uważnie i mam taką refleksję, że jaką my mamy, ja nie wiem, historię, jakiej my jesteśmy, ta Polska doświadczana. Na przykład Austriacy, mówił pan i jedna pani, że Austriacy tam ileś tam lat za to, że się powie, że coś tam w Austrii. Przecież Austriacy świetnie to sobie załatwili, mówię to cynicznie, że nie, w pewnym sensie. U nas przecież my kultywujemy to wszystko i zakłamuje się pewne, prawda, liczby. Natomiast oni załatwili to tak. Był obóz, moja mama straciła tam męża, proszę mi podpowiedzieć, obóz, w którym obecnie, z tego wrażenia zapomniałam, wielki obóz, w którym, na miejscu którego zrobiono jakieś osiedle domków. W ogóle wykreślono jakby gumką ten obóz, bo dlaczego ja o tym mówię? Bo zajrzałam do internetu, mam dostęp do internetu i byłam ciekawa. Mama całe moje dzieciństwo i młodość płakała po tym pierwszym mężu, który zginął w Mauthausen-Gusen, przepraszam, już się... I nigdy mama chciała by nawet tam pojechać, ale oczywiście to było niemożliwe. Jak się okazuje, na miejscu Mauthausen, czy na samym miejscu Gusen, bo są dwa obozy, to w ogóle przerobiono te baraki na jakieś, prawda, osiedle. Mówię to, ledwo mówię, dlatego, że to mnie tak oburzyło, że kraje niektóre, które były zamieszane w tę nieszczęsną politykę Niemiec, które na innych terenach budowały te obozy, to umiały sobie, znaczy mówię, że nie tyle umiały sobie poradzić, ile jak można coś takiego wykreślić. A niestety, nawet gdy się zajrzy do internetu, to w tym miejscu po prostu już nic nie ma. A my ciągle odpowiadamy za coś, co na przykład, dlaczego się nie, historycy nie powtarzają ciągle, że przez wieki Polacy, znaczy to niby oczywiste, ale też się o tym mało mówi, że Polacy przyjmowali Żydów, właśnie wszędzie były pogromy, Hiszpanii, wyganiano Żydów. My byliśmy gościnni, życzliwi, przyjęliśmy Żydów i dlatego było ich sporo w Polsce. Natomiast mówi się tylko, że jesteśmy winni. No, to nie jest odpychanie od siebie odpowiedzialności, tylko któryś z hierarchów kościelnych powiedział tak pięknie, że Polacy to są takim naiwnym, znaczy powiedział to jako pozytywną cechę, że jesteśmy takim szczerym, otwartym narodem, że właściwie każdy może nam, przepraszam, wejść na głowę przy odpowiednim jakimś manipulowaniu. I właśnie to ma miejsce. Pan jeszcze mówił, przepraszam, o koneksjach. No jeżeli nasz były minister spraw zagranicznych, który zaczął zresztą od patriota PiS, wiecie, był potem przeszedł i on ma żonę, która, prawda, jest dziennikarką, pani Applebaum, pan Sikorski. I jeżeli ona ma takie koneksje i on, i niestety gdzieś tam czytałam w jakimś piśmie, że no też nie robią rzeczy, których nie powinni, bo to są ludzie szalenie wpływowi. I tak samo ta cała elita, to już kończę, elita, która się zbiera w ambasadzie i jeszcze mówi o faszyzmie, to po prostu nie to, że śmiech na sali, to jest tragedia polskiego narodu, który jest uważany, że można go nim pomiatać, chociaż mamy przecież honor, mamy piękną historię, a jednak coś w naszej naturze jest, że każdy nam w jakimś sensie chce wejść na głowę. Mówię to, przepraszam, z takim oburzeniem, ale ja już kończę. I na koniec, nie wiem, czy to się mieści w tym temacie, ale na przykład ta sprawa, właśnie mówili panowie, poruszali, znaczy poruszaliśmy sprawę Sejmu i tego, co tam się działo. Na przykład KOD. Ja w mojej, to już nie jest na pewno sprawa państwa, ale w mojej takiej gazetce osiedlowej ośmielono się w tytule napisać kod się rodzi, moc truchleje. No, w okresie świątecznym, bo stała się ta gazetka osiedlowa agitką kodowców. Ja zadzwoniłam oczywiście i powiedziałam, że ja czytam tę gazetkę od kilku lat i nie życzę sobie, żeby państwo po prostu specjalnie używali ją teraz, i ponieważ jest to dla mnie bardzo dyskomfortowe. No ale nic nie powiedzieli na to. I na przykład trudno ścigać, bo jest wolność prasy, wolność słowa. Ale jeżeli ktoś szarga bluźni, przedkształcając najpiękniejszą kolędę polską i na to, że kot się rodzi, moc truchleje, to znaczy co? Dla tych ludzi kot jest Bogiem? Bo i to nie mieści się, proszę państwa, w głowie.
Pani Mario, postawmy kropkę, dobrze?
Tak, z Bogiem serdecznie. Przepraszam, że tak się mąciłam strasznie, ale tak jakoś słabo dzisiaj mi wyszło. Serdeczne dzięki.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Znaczy od tyłu mogę powiedzieć, że od ostatniej kwestii, no nie ma, ta gazetka z czegoś żyje, prawda, z jakichś reklam, więc trzeba do reklamodawców się udać i powiedzieć, że oni takie rzeczy wyprawiają. I to na pewno będzie miało jakiś skutek. Natomiast jeżeli chodzi o Mauthausen-Gusen i austriackie sprawy związane z II wojną światową, no tu akurat trochę mamy doświadczenia w tej materii. Rzeczywiście, obóz w Gusen jest w stanie ruiny, w tym sensie, że nie ma tam prawie żadnego upamiętnienia. Francuscy więźniowie Gusen za własne pieniądze wykupili teren, na którym znajdowało się krematorium, żeby po prostu to nie zostało zniszczone. I te resztki krematorium tam są. Baraki, na przykład barak SS został przerobiony na willę. Brama wejściowa do obozu, przez którą przechodziły przez te tysiące więźniów niosących na ramionach bloki granitu wyłupane z kamieniołomu i tam przecież też ludzie umierali. to ta brama wejściowa do obozu jest przerobiona na luksusową willę. Plac apelowy został zryty i zniszczony. Po prostu tam jest osiedle i ludzie tam przez te wszystkie lata żyli. Teraz dopiero podczas właśnie tej kadencji rządu zabrano, polska strona zabrała się za egzekwowanie od Austriaków upamiętnienia miejsca, w którym, które było największym miejscem eksterminacji inteligencji polskiej. Tak to trzeba powiedzieć. Gusen było obozem, w którym ginęła polska inteligencja. Księża, nauczyciele, profesorowie, no, lekarze, polska inteligencja. I Austriacy w żaden sposób nie chcieli tego zrobić. Na szczęście pani minister Gawin doprowadziła do tego, że jakieś rozmowy na ten temat się toczą. Być może to upamiętnienie będzie miało miejsce. Tu chodzi także o teren kamieniołomu, w którym tysiące ludzi straciło życie. Ale tutaj dotykamy szerszego problemu. Mianowicie, proszę państwa, unikania przez Austriaków odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie. Tym razem już trzeba użyć tego sformułowania, no bo tu chodzi także o Niemców i Austriaków. Austriacy uważają się za ofiary Hitlera. No to jest rzeczywiście geniusz marketingu to wymyślił. Mianowicie Hitler jest uważany za Niemca, a przecież był Austriakiem, a Austriacy uważani za ofiary Hitlera. Tutaj trzeba stanowczo powiedzieć, że przecież na przykład duża część obsady obozów niemieckich, tych obozów zagłady, eksterminacji, to byli Austriacy. Komendanci Sobiboru, Bałżca, Treblinki to byli Austriacy i tak dalej. W związku z czym ta niechęć Austriaków czy państwa austriackiego do wzięcia na siebie odpowiedzialności, a za to kreowanie się jako ofiary, powoduje, że właśnie takie rzeczy się dzieją jak w Gusen, że można po prostu zaorać obóz i bronić się przed upamiętnieniem ofiar tego obozu. Na szczęście właśnie trwa ta akcja, która powoduje, że Austriacy jakoś zaczyna się skłaniać do tego, żeby to upamiętnienie nastąpiło. Między innymi także dzięki Polakom, którzy masowo wysyłali listy, maile do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii, któremu podlega Muzeum Gusen i Mauthausen, żeby wreszcie ta sprawa została uregulowana. Ponoć ten zalew maili na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych spowodował niejaki popłoch wśród tych urzędników, bo oni nagle się zorientowali, że jest nacisk ze strony polskiej. No i trzeba będzie to eskalować, jeżeli oni nie będą reagować. To jest niezwykle ciekawy moment ze względu na to, że właśnie jesteśmy w stanie jako siła społeczna, jako obywatele wpłynąć na takich ludzi, którzy bronią się przed wzięciem odpowiedzialności.
Proszę, Radio Maryja.
O, Radio Maryja?
Tak, słuchamy.
O, się cud nad Wisłą. Mówi Barbara Hamerlińska z Warszawy, z parafii świętego Stanisława Kostki. Ja chciałam powiedzieć temu gościowi naszemu, panu Maciejowi, że ja, no, po pierwsze to ojcu mówię, ojcze Darku najdroższy, że mam 85 lat. Jestem już staruszka, mam choroby, ale ja mam dokumenty, żeby tego pana nie interesowały, bo jego tatusia, mój tatuś był ułanem. W 20 roku bolszewika goń, a potem był powstańcem Warszawy, należał do Związku Walki Zbrojnych. Ja mam taki dyplom, to jest, oryginał oddałam do Muzeum Pamięci Ludzi, którzy tworzyli Polskę w 20 roku. Mój tatuś walczył jako ułan w 20 roku. Potem, jak mówię, walczył w Powstaniu Warszawskim i no, umarł już tak dawno. I to jest dyplom, kapituła Pamięci Więźniów Ideowych. To jest podobno unikalny, bo ja to oddałam do tego muzeum na ulicę Koszykową Róg Noakowskiego i tam naprawdę skakali do góry. Taka była radość i to idzie do muzeum, oryginał, bo ja miałam oryginał przewieziony przez całą okupację sowiecką, niemiecką, bo mnie okupacja, wojna zastała w 1939 roku na Białostoczyźnie. Przechodziłam granicę, to też jest ciekawa opowieść. jako dziecko 6-letnie przechodziłam granicę przez Bóg w Nurze. Nur. Tak. Nur.
Tak.
Tego nikt nie chce słuchać. No ja tego nie opisałam. A pamiętam każdy moment.
A może właśnie warto, pani Barbaro, spisać to, żeby zostało w pamięci. Oddam głos teraz panu Maciejowi.
No to była odznaka kapituły więźniów ideowych lat 1914-21. To była taka w II Rzeczpospolitej stowarzyszenie, któremu na czele którego stał Józef Piłsudski. To znaczy, że pani ojciec był po prostu jednym z żołnierzy Piłsudskiego. Gdyby pani powtórzyła swoje nazwisko, to byśmy spróbowali znaleźć na tej liście odznaczonych.
Moje nazwisko?
Tak, ojca.
A ojca Kazimierz Podcaski.
Mhm.
Kazimierz Podcaski.
Podcaski, mhm.
Tutaj tak, na urodzony liście... no, w XIX wieku, ale jako ułan był ochotnikiem.
Mhm. Jakoś tutaj na tej liście, którą mam przed sobą, go nie widzę, ale być może to jest lista niepewna. No w każdym razie gratulacje
no,
ojca.
Ojciec nie chwalił.
Gratulacje ojca Piłsudczyka. No, to jest unikalna sprawa.
A czy mój telefon sprawa. Się wybił?
Słucham?
Mój numer telefonu.
Pani Barbaro, ja później poproszę panią, dobrze, o ten numer, a ale to za chwilę poza anteną, dobrze?
Tak, ale ja mam ten numer, bo to jest taki numer, którego ja...
Pani Barbaro...
To jest bardzo przykre, że ja mam ten zły numer, mogą nas nawet rozłączyć, ale ja mogę podać ten numer telefonu?
Pani Barbaro, teraz niekoniecznie, ponieważ jesteśmy na antenie, a nie chciałbym, żeby pani numer padł na antenie, bo to jest niekonieczne. Dziękuję, będziemy się pani Barbaro jeszcze kontaktować, dobrze? I jeszcze jeden na koniec telefon, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalona Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jan z Łańcuta. Chciałem bardzo podziękować ojcu, a przede wszystkim panu Maciejowi, prezesowi Reduty Dobrego Imienia, za tą bardzo pożyteczną i potrzebną audycję dzisiejszą. Ale chciałem też nawiązać do wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który bodajże, jak pamiętam, z Warszawy dzwonił jakieś 3 telefony wcześniej i on podawał etymologię słowa Holokaust, że to jest termin pochodzący z języka greckiego, oznacza w sumie ofiarę taką kultyczną zwołów. I pan Maciej udzielił takiej odpowiedzi, ja go rozumiem, ale myślę, że ten problem poruszony przez tego pana jest ważny. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest obojętne, jakiego terminu się używa do określenia pewnych zjawisk czy faktów. Bo to jest wbrew pozorom rzecz bardzo ważna. I ten termin Holokaust wiele wskazuje na to, że on nie został przypadkowo nieprzypadkowo użyty, tylko celowo właśnie na znaczenie etymologiczne tego słowa, żeby nadać sakralny wymiar temu męczeństwu i mordom na Żydach. Oczywiście to jest dramat i tego nikt nie kwestionuje, to jest straszne, ale pamiętajmy, że Żydzi nie byli jedynym jakby nie tylko jedyną nacją narodową, która miała być wyeliminowana. Wiemy, że w kolejności byli też Polacy. Więc używanie tego terminu Holokaust w pewnym sensie zakłamuje znaczenie tych wydarzeń. Bo jak słusznie ten pan z Warszawy zadzwonił, to nie była jakaś ofiara kultyczna, tylko to była normalna konsekwencja podjętych przez hitlerowców decyzji co do narodu żydowskiego. O motywy, powiedzmy, to jest inna kwestia. Natomiast wbrew pozorom to jest termin ważny. Dlaczego? Dlatego, że właśnie środowiska żydowskie odmawiają wszystkim innym nacjom używania tego terminu. Więc rodzi się pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, że oni nadają wyniszczeniu swoich rodaków wymiar kultyczny, religijny. To dobrze opisywał kiedyś profesor Finkelstein w tej książce Przedsiębiorstwo Holokaust. I właśnie to zachowanie środowisk żydowskich, oczywiście nie wszystkich, bo nie możemy generalizować, kiedy oni alergicznie reagują na to, jak ktoś mówi, że Holokaust Polski, Holokaust Cyganów, że to tylko przynależy im. No a niby dlaczego? Racje, motywy mordu tych grup narodowych były mniej więcej takie same. Oczywiście były racje dodatkowe w stosunku do, powiedzmy, do Żydów, ale to jest wbrew pozorom problem istotny. Dlatego te reakcje alergiczne i to ta troska o to, żeby zachować to określenie wyłącznie tylko do likwidacji narodu dzieci, córek, synów narodu żydowskiego w II wojnie światowej jest nieprzypadkowe. Bo to jakby kategoryzuje ofiary. Są lepsze ofiary, którym się nadaje jakby wymiar kultyczny, sakralny i są inne ofiary. Więc ja myślę, że ten pan miał dużo racji. I sam fakt, że coś się upowszechniło w opinii społecznej, to nie jest jeszcze tytuł, żeby to akceptować. Bo jakby nawiązując do problematyki dzisiejszej audycji, można by powiedzieć, no skoro się utarło powiedzenie polskie oboże, to może nie prostujmy tego, a jednak prostujemy. To tyle, dziękuję bardzo. Ale jeszcze raz dziękuję panu Maciejowi, chylę czoło przed nim, że się znalazł taki człowiek, i akurat w takim momencie historycznym.
Dziękuję.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże. Znaczy, tu wymagałaby odpowiedź dosyć dłuższego wywodu. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas.
Mamy minutę.
Mamy minutę, w związku z czym ograniczę się tylko do jednego. Znaczy, oczywiście zgoda, że istnieje pewnego rodzaju sakralizacja Holokaustu, tak to użyjmy tego terminu, czy zagłady Żydów, z wielu względów nie miejsce teraz na to, żeby o tym mówić, ale i rzeczywiście Żydzi uważają, że to jest wyjątkowe wydarzenie w historii i szczerze mówiąc nie ma powodu, żeby przeciwko temu poglądowi bardzo się buntować. Ważne jest to, żeby pamiętać i przypominać polskie ofiary, bo ja mówię o Polakach, znaczy proszę wybaczyć, ale ważna jest dla mnie Polska, a nie Żydzi czy inne nacje w całym tym, całej tej sprawie. Oczywiście wszystko to jest okropne, co się wydarzyło, ale także zajmujemy się Żydami dlatego, że byli obywatelami Polski wymordowanymi przez Niemców. I teraz ja pojmuję to słowo Holokaust. Z jednej strony rozumiem żydowską wrażliwość, właśnie wyjątkowe wydarzenie w historii, ale to także byli obywatele polscy, w związku z czym używam tego określenia w stosunku do Polaków także, no tak to nazwijmy. Tutaj długo by jeszcze można by mówić o kwestii, dlaczego jest ta sakralizacja, o której ksiądz mówił. Wiadomo, że państwo Izrael w tej chwili istniejące no, oparło dużą część swojej tożsamości o właśnie kontrast postawy, jest w tym kontraście postawy Żydów podczas II wojny światowej, którzy po prostu zostali wymordowani przez Niemców i to państwo opiera swoją ideologię obecną na sile, przeciwstawieniu się, żeby nigdy więcej się to nie powtórzyło. To jak ktoś był w Izraelu, to doskonale to widzi, że to jest naród uzbrojony po zęby i gotowy do walki. I tutaj no, cały ten kompleks spraw jest no, za długi, żeby opowiadać w ciągu tych paru sekund, które jeszcze pozostały, ale ja zwracam uwagę na to, że liczy się skuteczność, a nie kwestie, które są tak naprawdę drugorzędne. Więc w naszej działalności używamy sformułowania Holokaust i może rzeczywiście można by tu uznać rację, o których mówił ksiądz przed chwilą.
Dziękuję bardzo za ten czas poświęcony na spotkanie z naszymi słuchaczami. Pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.